Zbliża się, choć śnieg pod nogami nie skrzypi. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Dziś 23 grudnia, godzina 7.11 na takie przedwigilijne spotkanie poranne Państwa serdecznie zapraszam i od razu zaczynamy wędrówkę. My myślami jesteśmy w Betlejem. Profesor Adam Prokopowicz jest gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Płonie kominek, obok udekorowana choinka. Pan profesor na fotelu z tyłu, flaga amerykańska. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No to w takim razie co? W świątecznym nastroju rozpoczynamy korespondencję ze Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, że w świątecznym nastroju, z tym, że ten świąteczny nastrój w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę inny niż w Polsce, bo widzę różnicę pomiędzy choinką pana redaktora, która jeszcze nie jest ubrana zgodnie z polskimi zwyczajami, i choinką moją, amerykańską, która jest już ubrana, bo te choinki amerykańskie to one się pojawiają już na początku grudnia, są ubierane, stoją już w domach bardzo wcześnie, a jednocześnie później nikną znacznie wcześniej niż w Polsce, to znaczy 26 wieczorem, 27 możemy znaleźć pierwsze choinki już wyrzucone z domów. No ale to jest inna sytuacja, inny kraj. Pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych protestantów, katolików i chrześcijanów innych jest w zasadzie około 60%. A więc to ten element religijny nie jest aż tak bardzo mocny jak w katolickim kraju takim jak Polska. W związku z tym to święto jest może nie tak bardzo religijne i może nawet nie tak bardzo rodzinne, bo tym największym świętem rodzinnym to jest święto Dziękczynienia, które obchodziliśmy w końcu listopada. Ale tak czy inaczej, kraj jest rozświetlony, kraj oczekuje na prezenty świąteczne, które kupuje się już w zasadzie od września tego roku. No i ten kraj jest również pogrążony w jakiejś bardzo dziwnej sytuacji politycznej na dzisiejszy, ponieważ wszyscy zaczynają się zastanawiać, no kto w zasadzie rządzi w Waszyngtonie. Ale poza tym, zanim przejdziemy do tego odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym kilka takich ciekawostek Państwu przekazać. Otóż niesłychaną wielką popularnością w tym roku cieszą się różnego rodzaju ozdoby na choinkę z postacią prezydenta Trumpa, wiceprezydenta Vance'a w bardzo różnych sytuacjach, to znaczy między innymi są to ten Trump Shuffle, bo już ten taniec Trumpa ma swoją oficjalną nazwę. Można sobie takiego Trumpa powiesić na choince, jeśli myślało się o tym w listopadzie. Bo te wszystkie ozdoby, i to jest taka bardzo interesująca rzecz, która między innymi pokazuje, jak trudno jest się dogadać pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Te ozdoby są produkowane oczywiście w Chinach. Jeśli Państwo w ciągu ostatnich 2 czy 3 tygodni chcielibyście sobie zamówić tego rodzaju ozdoby, to oczywiście je otrzymacie. Tylko że Chińczycy proponują termin otrzymania tych ozdób w drugiej połowie stycznia 2025 roku, a więc wtedy będziecie mogli je sobie powiesić na swoją choinkę. No, natomiast jeśli chodzi o sytuację polityczną, no rzeczywiście, kto rządzi? Bo pamiętajmy, prezydent Trump wygrał wybory, mamy nowy kongres, ale jeszcze nowy kongres nie działa i jeszcze nie działa prezydent Trump jako prezydent. Ale tak jeśli byśmy popatrzyli na to, co się dzieje, to w zasadzie prezydent Trump ze swoim zespołem niejako przejmuje inicjatywę w zakresie tego, co się dzieje. Prezydent Biden żyje w swoim świecie, trudno nam określić, w jakim świecie żyje, no ale gdzieś tam od czasu do czasu się pojawia, mówi coś tak długo, jak podają mu kartki z tekstem, który ma to, który mówi, co on ma powiedzieć. Ale zauważamy pewne problemy, którymi będzie musiał borykać się prezydent Trump ze swoim wielotematycznym programem, ponieważ ten program dotyczy tak wielu elementów Stanów Zjednoczonych, świata, Europy, Azji, Chin i tak dalej, że zaczynamy się pytać, czy rzeczywiście jest on do zrealizowania, bo trzeba tak wiele rzeczy naprawić i usprawnić w tym kraju i w zasadzie poprzez największe mocarstwo światowe na całym świecie. Dam kilka takich przykładów. Ostatnio prezydent Trump wypowiedział się i wszedł w taką dosyć ostrą dysputę z prezydentem Panamy w sprawie kanału panamskiego. Kanał panamski, jak Państwo pamiętacie, został zbudowany o 110 lat temu przez Amerykanów przy niesłychanie dużym koszcie i pieniężnym, i stratą około 40 tysięcy ludzi podczas budowy tego kanału panamskiego. On został przekazany do własności Panamy przez prezydenta Cartera. No i teraz ten kanał panamski jest zarządzany w ten sposób, że Panama bardzo wysoko podnosi opłaty za przepływ tym kanałem. To jest bardzo duży cios w stosunku do wszystkich krajów, które przewożą towary pomiędzy portami Stanów Zjednoczonych. Więc pan prezydent Trump, jak to on zwykle potrafi mówić, powiedział: słuchajcie, no jeśli tego nie naprawicie, jeśli nie będziecie dawali nam odpowiednich i konkurencyjnych cen, no to my z powrotem przejmiemy ten kanał panamski. No oczywiście tu zaczyna się dyplomatyczna dyskusja, no ale to jest jeden z tych problemów, który będzie decydował o konkurencyjności Stanów Zjednoczonych i konkurencyjności całego świata. Półtora miesiąca temu odbyło się spotkanie w Białym Domu pomiędzy Bidenem i Trumpem, w których przyrzeczono sobie nawzajem, że będą wspólnie pracować nad przekazaniem władzy pomiędzy obydwoma administracjami. Ha, ha, ha. Oczywiście tego nie ma, bo cały czas następują różnego rodzaju działania ze strony obecnej administracji prezydenta Bidena, aby po prostu podstawić nogę czy utrudnić wejście z reformami prezydenta Trumpa. No, kilka takich przykładów mogę podać. Otóż prezydent Biden półtora tygodnia temu wydał dekret prezydencki, na mocy którego przedłużył okres, w którym 47 tysięcy pracowników rządu federalnego może pracować z domu. W sytuacji, kiedy ma nastąpić intensyfikacja pracy rządu federalnego, oczywiście jest to coś absolutnie nie do zaakceptowania przez nową administrację. Również różnego rodzaju wydawnictwa czy witryny, takie na przykład jak Politico. Politico to jest centrowo, a powiedziałbym bardziej lewicowa witryna, której ulubieńcem jest między innymi nasz minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski. Ona wydała taką odezwę w niedzielę do pracowników rządu federalnego. Pracownicy rządu federalnego, nie rezygnujcie z pracy, zostańcie w tej pracy, działajcie tak, jakbyście działali i nie zgadzajcie się ze wszystkim, co będzie proponowała nowa administracja prezydenta Trumpa, bo oni was nie lubią, oni was nie szanują i w związku z tym po prostu róbcie destrukcję na tych miejscach pracy, na których jesteście. To jest uwarunkowane również różnymi politykami Stanów Zjednoczonych, bo zwolnienie pracownika służby publicznej z rządu federalnym jest bardzo trudne ze względu na przykład na przepisy odnośnie służby publicznej, a zwłaszcza w stosunku do mniejszości narodowych. A więc mamy tutaj dosyć duży wpływ na tych ludzi, z którymi prezydent Trump będzie musiał współpracować. A zwłaszcza w przypadku współpracy z pracownikami rządu federalnego w ramach działań, które podejmuje Elon Musk, to znaczy reformy służby publicznej, reformy zadań dla rządu federalnego, restrukturyzacji rządu. Również mamy działalność poszczególnych indywidualnych osób, które są związani z grupami wpływu ze strony partii demokratycznej. Na przykład taki pan Max Steyer, który był prawnikiem prezydenta Clintona, podczas pierwszej afery Clintonów, jeśli chodzi o inwestycje w stanie Arkansas, to są były inwestycje tak zwane Whitewater, gdzie były różnego rodzaju skorumpowane działania pary Clintonów, jeśli chodzi o nieruchomości. I on wydaje również taką odezwę, w której wzywa po prostu do jawnej, jednoznacznej i agresywnej obstrukcji w stosunku do nowej administracji. No, mamy pierwszą przegraną Trumpa i Muska i to w niesłychanie istotnej sprawy. W Stanach Zjednoczonych każdy dolar, który jest wydawany przez rząd federalny, musi zostać zaakceptowany przez Izbę Reprezentantów i przez Senat. Od 2023 roku nie udało się uzgodnić pomiędzy tymi dwoma izbami Kongresu budżetu Stanów Zjednoczonych. W związku z tym wydatki są określane poprzez akty prawne, które przekazują decyzje tych obydwu izb odnośnie do finansowania rządu federalnego na pewien okres czasu. I teraz ten okres czasu, który musiał być zrealizowany do końca tego tygodnia, który się właśnie skończył, na okres do 14 marca 2025 roku zakłada, że i to właśnie. I teraz co zakłada? Bo przygotowano pierwszą wersję tego aktu prawnego, w którym zapewniono to finansowanie, no ale zrobił się rwetes, ponieważ to finansowanie zapewniono przy niesłychanej ilości niepotrzebnych wydatków rządu federalnego, na co nie mogli się zgodzić i Trump, i Musk. Oni wpływali na partię republikańską, swoich przedstawicieli w obydwu izbach Kongresu i pierwszy projekt został odrzucony. Następnie rozpoczęto różnego rodzaju negocjacje, jawne, niejawne. Między innymi w nich uczestniczył Speaker of the House, czyli marszałek Izby Reprezentantów, pan Johnson, w wyniku której doprowadzono do przyjęcia takiego aktu prawnego, ale niestety nie uwzględniono w odpowiednim dla planów nowej administracji, nie uwzględniono wycięcia niepotrzebnych dodatków w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne i nie rozwiązano sprawy limitu zadłużania się Stanów Zjednoczonych, który musi być określony, aby była jakaś spójna polityka finansowa. W związku z tym należy się zapytać, kto może być wrogiem nowej administracji Trumpa? No, nie tylko Partia Demokratyczna, ale mogą to być również Republikanie, którzy mają swoje większe lub mniejsze interesiki i będą działali zgodnie z własnym interesem. Na marginesie tutaj pojawiła się sytuacja związana z Elonem Muskiem. Elon Musk w bardzo aktywny sposób podszedł do swojej roli i być może za bardzo aktywny. Jest to osoba, która nie jest wybrana, jest to osoba, która nie jest politykiem, jest to osoba z sektora prywatnego i te osoby bardzo często mają trudność ze współpracą z sektorem publicznym, ponieważ nie znają tych właśnie bardzo dziwnych układów, które czasami w sferze politycznej się odbywają. W związku z tym był bardzo ostro krytykowany przez nawet niektórych republikanów. W jego obronie wystąpił oczywiście prezydent Trump jasno i jednoznacznie, ponieważ powiedział, jeśli chcemy usprawnić ten kraj, to musimy go usprawniać w sposób radykalny i ostry. Musk ma tą bardzo mocną pozycję, natomiast rzeczywiście pojawiają się pytania, czy nie powinien w jakiś sposób bardziej przystosować się do działalności w sferze sektora publicznego. Na marginesie, wypowiedź Ilona na temat Niemiec wywołała dosyć duży rwetes i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, bo Musk powiedział krótko, jednoznacznie, że jego zdaniem jedyną partią, która może wyprowadzić z tego marazmu polityczno-ekonomicznego Niemcy, jest partia AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. No to oczywiście wywołało takie opinie, że on popiera nazistów i tak dalej, i tak dalej. No to jest kwestia dyskusji, co to jest nazizm, co to jest populizm i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości powstaje pytania, czy wszystkie inne partie, SPD, FDP, CSU, CDU, które działają na terenie Niemiec, które przez wiele lat doprowadzały do coraz większego kryzysu ekonomicznego w tym kraju, są w stanie znaleźć jakąś drogę wyjścia. Tu mamy duży znak zapytania, ale również to jest jeden z tych elementów działalności Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Jeśli o tym mówimy, to prezydent Trump 4 dni temu zaproponował, aby kraje NATO rozważyły wydawanie do 5% PKB na cele militarne. To jest w ramach tego programu Pokój przez Siłę. No ale żeby był pokój przez siłę, to trzeba na to wydawać pieniądze. To jest taka troszeczkę polityka, jak to, co robił prezydent Reagan w stosunku do bloku komunistycznego. To znaczy wydawać tyle pieniędzy, żeby nasi przeciwnicy, którzy mają mniejsze możliwości finansowe, po prostu nie wyrobili się finansowo i musieli pójść na duże ustępstwa. Mówi się również w sferze międzynarodowej, i to powiedział pan prezydent Trump i niektórzy z jego doradcy, czy Stany Zjednoczone będą chciały nadal uczestniczyć w działalności niektórych organizacji międzynarodowych, które ich zdaniem nie są efektywne, a wręcz wrogie w stosunku i do Stanów Zjednoczonych, i zdaniem tej administracji, która nastąpi po 20 stycznia 2025 roku. Dla świata. Między innymi taką organizacją jest Światowa Organizacja Zdrowia, która zdaniem prezydenta Trumpa jest odpowiedzialna w dużym zakresie na to wszystko, co mieliśmy z COVID-em. Będzie również rozważana i prawdopodobnie negatywnie dalsze uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w traktacie paryskim, no bo tutaj mamy politykę Stanów Zjednoczonych, po pierwsze, chronić środowisko, ale chronić w sposób rozsądny. Po drugie, politykę taniej energii, co może spowodować, że konkurencyjność kontynentu europejskiego w stosunku do Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej spadnie niż to, co mamy na dzień dzisiejszy. A więc te reformy, jak Państwo widzicie, one dotyczą tych spraw międzynarodowych w bardzo dużym zakresie, a wewnętrznie no, dyskutuje się różnego rodzaju sprawy. To znaczy na przykład całe szaleństwo, jeśli chodzi o koncepcję wielopłciowości. Mówi się jednoznacznie, że trzeba stanąć mocno na nogach i rzeczywiście pokazać, że mamy dwie płcie, czy płci, nie wiem jak to dobrze powiedzieć po polsku, i mocno się tego stanowiska trzymać. A jednocześnie, zanim przyjdzie do władzy administracja Trumpa, to każdy gdzieś tam chce sobie wyszarpać jakieś pieniążki. No przykładem tego może być budowa szybkiej kolei w stanie Kalifornia od Sacramento do Los Angeles, która ciągnie się już ponad 20 lat, wydano kolosalne ilości pieniędzy i w tej chwili stara się jeszcze stan Kalifornia uzyskać dodatkowe $500 milionów na tą kolej, która istnieje na papierze, ale nie istnieje w rzeczywistości. Co widać również, to widać w miarę krótką listę osób, na których liczyć może prezydent Trump, bo to są te dwa elementy. Element kompetencji i umiejętności i element zaufania, który jest niesłychanie istotny dla prezydenta Trumpa. I dlatego między innymi poza nominowanej pewnej ilości ambasadorów, bo to jest to, co pan redaktor bardzo często mnie pyta, jest pewien zastój w ciągu ostatnich 2 tygodni, jeśli chodzi o mianowanie następnych ambasadorów. Dlatego, że są osoby, które są kompetentne, ale nie są osoby, które mają zaufanie pana prezydenta. Również istnieje bardzo duża i bardzo aktywna działalność różnego rodzaju pracowników obecnej administracji Bidena, jeśli chodzi o wstrzymanie czy utrudnienie programu związanego z zamknięciem granicy południowej Stanów Zjednoczonych i programem deportacji ze Stanów Zjednoczonych ludzi, którzy znaleźli się w tym kraju w sposób nielegalny. Ale a więc to widzimy już... to całe wielkie spektrum tego, co się dzieje. I jeszcze jedna tylko uwaga, już teraz może gdybyśmy przeszli na punkt widzenia taki codzienny, takiego obywatela, tego, który chodzi sobie po Waszyngtonie i patrzy, jak to wszystko wygląda. Jeśli Państwo byliście w Waszyngtonie 10-15 lat temu, czy nawet ostatnio za pierwszej kadencji Trumpa, jest smutno. Jest bardzo dużo ogrodzeń, bardzo dużo wart bezpieczeństwa, ograniczeń. To nie jest ten Waszyngton, który był rzeczywiście stolicą Stanów Zjednoczonych podczas najlepszych lat tego kraju.
Panie profesorze, życzymy spokojnych świąt, rodzinnej wigilii i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia.
Wszystkiego najlepszego, dziękuję i za zdrowie Radia Wnet. Powieszę sobie specjalną bombkę na choince.
Z Trumpem. Profesor Adam Prokopowicz był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 7:32. To teraz w takim razie razem z Frankiem Sinatrą stworzymy świąteczny nastrój.